jest nowy, agresywny, odważny i dumny. Mam na myśli ateizm. Ktoś powiedział, że nastała nowa era ateizmu. W zasadzie nie ktoś, ale Albert Moller. Jak wejdziesz na jego stronę internetową, na jego bloga, to zobaczysz, że to jest to, o czym Moller pisze. I Moller cytuje na jednym ze swoich blogów Charlesa Taylora, który dopatrzył się trzech etapów nowoczesnej historii. Pierwszy etap, czy pierwsza era, to była ta era, kiedy niemożliwym było nie wierzyć w Boga. To znaczy wszyscy wszędzie dookoła wierzyli w Boga. Później z wiekiem oświecenia i dalej nastała druga era, kiedy stało się możliwym nie wierzyć w Boga. My żyjemy dzisiaj w trzeciej erze, bo ta trzecia era charakteryzuje się tym, że niemożliwe jest dzisiaj wierzyć w Boga. A ten trzeci etap jest zasadniczo agresywnie forsowany przez elitę wykształconych ludzi dominującej kultury zachodniej. I jeszcze do niedawna wiara była postrzegana jako coś ekscentrycznego. Dzisiaj jest postrzegana jako coś niebezpiecznego dla nowoczesnego społeczeństwa, w którym my żyjemy. Pamiętam, jakby to było dzisiaj, chociaż od tego czasu minęło już kilka lat, siedzieliśmy w gronie ludzi biorących udział w żywej bibliotece. W tym naszym 6- czy 8-osobowym gronie siedziała młoda kobieta imieniem Agata. Agata, mam do dzisiaj numer telefonu wpisany, Agata ateistka, wpisałem sobie w telefonie, bo Agata ateistka z dumą mówiła o swoim ateistycznym światopoglądzie. Była wygadana, była pewna siebie i traktowała swoją niewiarę jako jeden z największych moralnych, jedno z największych moralnych i intelektualnych osiągnięć. Agata zadawała pytania, trochę strzelała tymi pytaniami tak, jakby strzelała z kałasznikowa, bo zadawała pytanie jedno po drugim i nie czekała w ogóle na odpowiedź. Pytała, jak można wierzyć w Boga, skoro nauka już dawno wypchnęła go z obrazka. I nie czekając na odpowiedź, pytała się, jak to jest, że jeżeli jest Bóg, to są chore dzieci. A dlaczego jest tyle cierpienia i tyle zła na świecie? I kolejne pytanie i kolejne. Agata potrzebowała dowodów, czegoś namacalnego, czegoś, na czym mogłaby oprzeć swoją wiarę. Kiedyś powiedziała, że szukała ich, ale nie znalazła. Kiedyś, powiedziała wtedy, wierzyłam w Boga, ale rozczarowałam się Bogiem i rozczarowałam się Kościołem. Tak jak tutaj siedzimy, pewnie większość z nas powiedziałaby, no my nie jesteśmy tacy jak Agata. My jesteśmy wierzący, świadomie, jesteśmy naśladowcami Chrystusa, chcemy żyć z Jezusem, wierzymy w Boga, wierzymy, że Jezus przyszedł dla nas, za nas, oddał swoje ciało na krzyżu, dał nam nowe życie, mamy Jego Ducha Świętego, my jesteśmy częścią Kościoła, częścią wspólnoty, my jako wspólnota z innymi wspólnotami tworzymy Boże Królestwo, Bóg jest wyjątkowy, Bóg jest szczególny. Myślę, że większość z nas, tak jak tutaj jesteśmy, pewnie by coś takiego powiedziała. Jednak kiedy życie toczy się zupełnie inaczej, niż to sobie wyobrażałaś, to każdy ma prawo zwątpić i nie trzeba mieć na imię Agata i wcale nie trzeba być ateistką. Dzisiaj chciałbym ci powiedzieć o kimś, kto miał chwilę zwątpienia. Jego świat nagle zawęził się do czterech ścian więziennej celi i jego życie przybrało zupełnie nieoczekiwany obrót. Tym kimś jest Jan Chrzciciel. Posłuchaj, jak Mateusz Ewangelista przedstawia jego historię. To jest 11 rozdział Ewangelii Mateusza. Po udzieleniu wskazówek swoim 12 uczniom Jezus odszedł stamtąd. Poszedł nauczać i głosić dobrą nowinę w okolicznych miastach. O dokonaniach Chrystusa usłyszał uwięziony Jan. Posłał on do Jezusa swoich uczniów z takim zapytaniem. Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy spodziewać się innego? Idźcie i donieście Janowi, odpowiedział im Jezus, o tym, co widzicie i słyszycie. Niewidomi odzyskują wzrok, kulejący chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, a ubogim głoszona jest dobra nowina. I szczęśliwy jest ten, kto się do mnie nie zrazi. Janowi przyszło żyć w czasach Heroda Wielkiego. Herod nie był Żydem, ale był królem Izraela, ponieważ Rzymianie potrzebowali marionetki i potrzebowali kogoś, kto będzie na ich usługach, będzie sprawował władzę w Izraelu, i Herod był idealnym kandydatem, zatem był taką marionetką cesarza Augusta. Herod był wielki i tak też jest nazwany, ponieważ czynił wielkie rzeczy. Tworzył wielkie budowle. Naród żydowski nie przepadał za bardzo za Herodem, ale tolerował go przez 40 długich lat, dlatego że Herod zaprowadził w kraju względny spokój i ponad wszystko dał wszystkim pracę. Roboty publiczne prowadzono z rozmachem na lewo i na prawo, w każdym możliwym zakątku kraju. Niezliczone uroczystości zachwycały wspaniałością i przepychem. Herod jest tym, który odbudowywał zniszczone miasta. Cezareę uczynił najpiękniejszym portem kraju. Zbudował teatr, amfiteatr, hipodrom. Ponad wszystko Herod jest znany z budowy ogromnej świątyni, która swoim blaskiem przyćmiła świątynię Salomona. Była tak ogromna, że trzeba było całego stulecia, żeby ją dokończyć. Zatem Herod zostawił swój ślad w historii ludzkości. O ile z jednej strony budował niesamowite rzeczy, to z drugiej ten sam Herod burzył. Burzył ludzkie życie. Nawet życie własnej rodziny. Historia pamięta go jako potwora. Pozbawił życia dwie żony, trzech synów i jedną ze swoich sześciu teściowych. Pewnie pamiętasz rzeź dzieci w Betlejemie, tą historię, którą przypominamy sobie z okazji Narodzenia Pańskiego. To nikt inny jak Herod przyczynił się do rzezi niewinnych dzieci. Cesarz August w taki bardzo poetycki sposób wyraził prawdę, używając gry słów, prawdę o Herodzie, że lepiej być jego hys niż jego hyjes. Lepiej być jego świnią niż jego synem, ponieważ Herod ze wszystkich przykazań, jakich trzymali się Żydzi, wybrał sobie tylko jedno. Nie jadał wieprzowiny. Zatem świnia miała dosyć bezpiecznie w zagrodzie u Heroda. Bezpiecznie było być świnią niż kimkolwiek z jego rodziny. A kiedy się rozchorował, to wydał rozkaz, aby zamknąć znamienitych obywateli w więzieniu w Jerychu, bo obawiał się, że po jego odejściu ludzie wyjdą na ulicę i będą świętowali. Powiedział wtedy coś takiego: chcę, aby był ktoś, kto będzie mnie żałował, kiedy odejdę. Obywatele zostali w końcu wypuszczeni, ale Herod miał rację, bo rzeczywiście po jego odejściu ulice Judei świętowały. Po jego śmierci Rzym postanowił podzielić królestwo między trzech jego synów, Archeleusza, Antypasa i Filipa. I wiecie, jak to mówią, jabłko nie upadnie daleko od jabłoni. Jaki ojciec, taki syn, albo tacy synowie. I tak dokładnie było, kiedy się przyglądać tym trzem młodym Herodom. Filip pojął za żonę swoją siostrzenicę Herodiadę. Z tego związku urodziła się piękna Salome. Wkrótce Antypas, brat Filipa, miał romans z Herodiadą i ta została królową Galilei i zaczęły się zamieszki, wybuchł wielki skandal, ale nikt nie chciał nic z tym zrobić, bo ludzie się bali Heroda. Nikt nie chciał z tym nic zrobić, dopóki nie pojawił się człowiek znikąd. I tym człowiekiem jest właśnie Jan Chrzciciel. Bo Jan Chrzciciel miał jedno i tylko jedno przesłanie, które głosił wszystkim ludziom bez wyjątku, małym i wielkim, biednym i bogatym, mężczyznom i kobietom. Miał taki sam standard, i to był Boży standard, i do wszystkich ludzi mówił w zasadzie jedno słowo, które my powtarzamy w kontekście wspólnotowości chrześcijańskiej, to słowo to upamiętaj się, co znaczy tyle, co odwróć się od swojego grzechu i zwróć się do Boga. Pozwól Bogu, żeby zaszczepił w tobie nowe życie. Ono będzie zupełnie inne. Jan głośno wszem i wobec mówił każdemu, również Herodowi, upamiętaj się. No ale nie za bardzo to się młodemu Herodowi podobało. A dlatego przygotował wspaniałe miejsce wypoczynkowe dla Jana, jakim była cela więzienna. I wtrącił Jana do więzienia. Ciekawe jest to, że zanim Jan trafił do więzienia, to jego życie i jego działania robią naprawdę wrażenie. Bo Jan jest tym, który zapowiedział przyjście Chrystusa. Jan jest tym, który ochrzcił Chrystusa i który chrzcząc Chrystusa widział gołębicę spoczywającą na osobie Pana Jezusa Chrystusa i głos z nieba, co było potwierdzeniem, że to jest ten właściwy człowiek, to jest obiecany Mesjasz. Jan był tym, który nie bał się przekierować swoich uczniów do Jezusa i powiedzieć, fajnie, dobrze mi było z wami, ale teraz chcę, żebyście poszli za Jezusem, nie chodźcie za mną, bo ja też chcę chodzić za Jezusem. Więc przekierował swoich uczniów do Jezusa. Jan był tym, który ogłaszał nadejście Mesjasza, Jezusa, który kiedy przyjdzie, będzie uzdrawiał, będzie czynił niesamowite rzeczy. Więc Jan, myślę sobie o tym, że robił wszystko tak, jak należy. Robił dobre rzeczy, takie, które podobały się Bogu, a jednak wylądował w więzieniu. Tak jak wielu bogobojnych Żydów, Jan żył oczekiwaniem na przyjście Mesjasza, który, kiedy przyjdzie, będzie robił nie tylko niezwykłe rzeczy, ale też rozprawi się z rzymską okupacją. Tymczasem czas mijał i nic nie wskazywało na to, by Jezus miał usunąć Rzymian od władzy. Zaraz. Czy Jezus rzeczywiście jest tym obiecanym Mesjaszem? Myślę, że Jan nie był wczoraj i nie jest też dzisiaj odosobniony, bo są takie chwile w życiu każdego z nas, kiedy w szczególny sposób chcielibyśmy widzieć, że Bóg działa, że Bóg zna naszą sytuację, że jest żywo zainteresowany tym, gdzie my jesteśmy w danym momencie naszego życia. Każdy z nas miał takie chwile, niektórzy z nas, tak jak tu siedzimy, mamy teraz takie chwile, kiedy możemy myśleć sobie, no jak to jest z tym żywym, prawdziwym Bogiem, dla którego jesteśmy rzekomo tak bardzo cenni i który się nami przejmuje. Wiecie, jesteśmy wspólnotą, która w swojej historii już niejedno widziała i niejedno przeżyła. I kolektywnie, indywidualnie. Mieliśmy takie sytuacje, kiedy ludzie tracili pracę i modliliśmy się o tą pracę. I na początku to była modlitwa taka entuzjastyczna, żarliwa, gorąca. Przez kilka miesięcy, przez rok, po dwóch latach nasz żar gdzieś opadał, a ta osoba dalej nie miała pracy. Mieliśmy takie sytuacje. Mieliśmy ludzi, którzy z trudem wiązali koniec z końcem. Ludzi, którzy doświadczali choroby sami, albo ich dzieci, albo kłótnie rodzinne, trudne sytuacje. I tak naprawdę, jakbym miał zacząć wymieniać, to ta lista byłaby długa i moglibyśmy przypominać sobie o tym, jak to były te momenty, kiedy się modliliśmy, ale też potrzebowaliśmy takiego Bożego zapewnienia. Takie momenty, kiedy przydałby się taki cud z góry, cud od Boga. Być może takiego cudu ty potrzebowałeś wczoraj, a być może tak jak siedzisz dzisiaj tutaj teraz, to myślisz o tym, że fajnie byłoby doświadczyć czegoś tak niezwykłego. Jeżeli kiedykolwiek cud był potrzebny w życiu Jana, to wtedy, kiedy był w więzieniu. Jezus przecież robił tak niezwykłe rzeczy dla ludzi, z czysto ludzkiej perspektywy wypadałoby, żeby zrobić coś dla swojego kuzyna Jana, z którym spędził dzieciństwo. Znali się bardzo dobrze i Jan w którymś momencie zrozumiał, że to jest ten obiecony Mesjasz. Jednak, tak jak historia nam pokazuje, Jezus nic nie robi w jego sprawie. Dlatego Jan posłał do Jezusa swoich uczniów z zapytaniem, które jest niezrozumiałym pytaniem, które jest zawstydzającym pytaniem. Być może tuż po nauczaniu z mocą, po kolejnym cudzie, który Jezus dokonał, jednym i kolejnym, i zresztą ewangelista Łukasz mówi, że ci uczniowie, wysłannicy Jana czekali, patrzyli się, Jezus dokonywał niezwykłych rzeczy, oni no tak czekali, no dobrze, no kiedy skończy, aha, no teraz możemy mu przerwać, w końcu dokonał kolejnej niezwykłej rzeczy, teraz możemy podejść i zadać mu pytanie, które Jan zadaje. I to pytanie, kochani, jest pytaniem, które zdradza, że w tym momencie swojego życia Jan zaczął wątpić. Bo czasami nasze zmieniające się okoliczności wpływają na nasze zaufanie Bogu. Wiecie, możemy oglądać wiadomości w telewizji, ubolewać nad losem innych, nawet od czasu do czasu wznieść modlitwę do Boga za tych wszystkich ludzi, których Pan Bóg położył nam na sercu. Kiedy jednak nasze okoliczności się zmieniają, nasza sytuacja się odwraca, jesteśmy skłonni powątpiewywać albo nawet i tracić wiarę. Kiedy przychodzą trudne chwile, takie naprawdę trudne, to mamy tendencję zawężać otaczający nas świat do jednego słowa, w zasadzie to jest zaimek, ja. Ja. Gdzie ja jestem w tym wszystkim? Boże, jak ty mnie widzisz? Dlaczego ja? Dlaczego teraz? Dlaczego tutaj? W takiej sytuacji wcale nie jest trudno zwątpienie. I okazuje się, że nagle w tym momencie świat Jana nie jest większy niż cela, w której został zamknięty. Wcale mnie to dziwi, że nie dziwi, że zaczyna wątpić, bo myślę, że w jego sytuacji wielu z nas pewnie zachowałoby się tak samo. Ale posłuchaj, jaka jest odpowiedź Jezusa? Niesamowita i zadziwiająca. Odpowiedź, która się odnosi do każdego z nas, bo Jezus nie mówi, no ale co za pytanie, no, oczywiście, że jestem Mesjaszem. No oczywiście, że jestem Mesjaszem i powiem wam coś na ucho. Dziś wieczorem uwolnię Jana, ale będzie działo, ale będzie się działo. Zwróć uwagę, jaka jest odpowiedź Jezusa. Idźcie i donieście Janowi o tym, co widzicie i słyszycie. Niewidomi odzyskują wzrok, kulejący chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, a ubogim głoszona jest dobra nowina, co jest niczym innym jak cytatem z księgi proroka Izajasza, który w ten sposób przepowiadał przyjście Mesjasza. Innymi słowy, Jezus odnosi się do Izajasza, cytuje tekst Pisma, chwyta się kurczowo Bożego Słowa, a jednocześnie wskazuje, że on jest wypełnieniem tych słów, proroczych słów Izajasza. Ale nie chciałbym, żebyś nie zauważyła czegoś bardzo ważnego w tym tekście. Idźcie i donieście Janowi, co wy widzicie i co wy słyszycie. Czytaj w nawiasie, czego Jan nie widzi. Nie doświadcza tego, bo jest w więzieniu. Idźcie i donieście Janowi, co wy widzicie. Ciekawe jest to. To jest ten moment, kiedy my chcielibyśmy, żeby się w naszym życiu coś działo, bo przecież jesteśmy tak mocno zdruzgotani, przygnieceni i Bóg dalej działa w naszym życiu, ale Bóg jednocześnie mówi, hej, chciałem dalej testować twoją wiarę, chcę, żebyś wierzył w to, co się dzieje poza twoimi czterema ścianami na zewnątrz, że Bóg jest żywy i prawdziwy, że Bóg dalej działa. Inni to widzą i słyszą, a ode mnie Bóg oczekuje, żebym ja dał wiarę temu. Widzisz? Wow. Nie poznałem osoby, która powiedziałaby mi, ja tam nie chcę być szczęśliwa. Nie chcę. Po co mi tam szczęście? Faceta też nie poznałem, który powiedział, tam nie zależy mi, żeby być szczęśliwy. Może ty spotkałeś taką osobę, ja nie spotkałem żadnej. Jezus mówi o szczęściu w tym tekście, ale mówi, idźcie, powiedzcie Janowi, co wy widzicie i co wy słyszycie i dodaje, a szczęśliwy ten, błogosławiony, szczęśliwy ten, kto się mną nie zgorszy. Innymi słowy, chcesz być szczęśliwy? Jak się nie zgorszysz Jezusem, to będziesz szczęśliwy. Oczywiście są pozytywne elementy tego, ale błogosławiony, szczęśliwy jest ten, kto się mną nie zgorszy, to znaczy, kto się nie potknie, kto nie upadnie, kto się nie zniechęci w obliczu różnego rodzaju wyzwań i prób, przez które przechodzimy. Zwykle my się gorszymy ludźmi i tym, co inni robią. Tutaj mowa jest o tym, że można się zgorszyć Jezusem. Szczęśliwy jest ten, kto jemu ufa bez względu na okoliczności. Wiecie, ja to co jakiś czas mówię, stojąc tutaj przed wami, że to jest tak, że ja naprawdę chciałbym, i o to się modlę, o was się modlę, różne osoby z naszej wspólnoty, naprawdę chciałbym, żeby tak to było, żeby nasze życie było taką sielanką. Żebyśmy powiedzieli, słuchajcie, od teraz do końca twoich dni to będzie tak wszystko gładko i równo i bezproblemowo. Chciałbym być w stanie to powiedzieć, ale nie mogę, bo Boże Słowo mnie powstrzymuje przed tym. Wręcz przeciwnie, kiedy czytam, że przez co Jezus przechodzi, mowa jest o tym, że my jesteśmy więksi jako słudzy niż nasz Pan i mowa jest o tym, że kto chce żyć bogobojnym życiem, będzie doświadczał wyzwań, będzie doświadczał prób, to nie mogę nie myśleć, ja wiem, że tego się nie słucha z przyjemnością, ale nie mogę nie myśleć, że my jako wspólnota, i nawet było takie, jeden z braci kiedyś powiedział, że miał takie proroctwo dla nas, prorocze słowa, które są niczym innym jak to, o czym mówi Biblia, że przyjdą takie momenty w życiu naszych ludzi, kiedy będą trudy, kiedy być może stracisz pracę, kiedy być może ktoś zachoruje, będziemy kogoś odwiedzać w szpitalu, kiedy być może ktoś odejdzie. Kiedy być może w rodzinie się coś będzie działo nie tak, jak chciałbyś. Kiedy twoja przyszłość będzie wyglądała zupełnie inaczej niż to, jak sobie wymarzyłeś i poukładałeś, jak piękne, ładne klocki i stworzyłeś piękną budowlę, która w którymś tam momencie gdzieś się posypie.
Prawda jest taka, że mogą się wydarzyć w twoim życiu i moim, w życiu każdego z nas, różne rzeczy, których się nie spodziewamy, takie, które pobudzą nas do zadawania pytań. Być może takich pytań, jakie zadał Jan. Czy to jest ten Mesjasz? Czy też powinniśmy oczekiwać innego? A nie będzie innego. Jeden, jedyny. To, co Jezus chce powiedzieć każdemu z nas, to, że twoje okoliczności niekoniecznie zbiegają się z tym, co Bóg o tobie myśli. Nigdy nie wyciągaj takich wniosków. Nie poddawaj wątpliwości to, co Bóg o tobie myśli w oparciu o okoliczności życia, w których się znajdujesz. Jak to ktoś inny trafnie zauważył, nigdy w ciemności nie poddawaj wątpliwości to, co Bóg już powiedział w świetle. Twoje okoliczności nie zmieniają tego, kim jesteś dla Boga. A to, co Bóg naprawdę o tobie myśli, już pokazał, poświęcając swoje życie za nas na krzyżu. Jezus dzisiaj dałby nam dokładnie taką samą radę, jaką dał Janowi. Chodzi o to, byśmy mieli taką perspektywę, która sięga poza cztery ściany naszych życiowych wyzwań. Kiedy to uczynisz, to możesz pozostać wiernym bez względu na to, co będzie się działo w twoim życiu, bo tak naprawdę Bóg błogosławi tych, którzy trwają w nim niezależnie od okoliczności. Chciałbym zrobić coś wyjątkowego. Dzisiaj, tydzień temu to zrobiłem i dzisiaj również. Chciałbym zaprosić jedną osobę tutaj na środek, która przeszła przez swego rodzaju ciemną dolinę w swoim życiu. Trudny okres, bardzo trudny okres. I chciałem, żeby ona w kilku słowach o tym powiedziała. Bardzo.
To jest w ogóle też ciekawe, bo moi rodzice tak naprawdę towarzyszyli przez cały ten taki trudniejszy okres mojego życia, więc też pewnie mają ciekawą perspektywę na to, co się wtedy działo. Ale ten konkretny rozdział mojego życia, o którym chcę wam powiedzieć, zaczyna się w zasadzie jak miałem 15 lat, bo to był moment, w którym nagle pojawiły się u mnie takie dosyć nieprzyjemne objawy przewodu pokarmowego i okazało się, zostałem zdiagnozowany z czymś, co się nazywa wrzodziejące zapalenie jelita grubego, czemu towarzyszyło dużo takich dosyć nieprzyjemnych symptomów. No to zaskutkowało tym, że wylądowałem w szpitalu, gdzie miałem mnóstwo różnych badań przeprowadzonych, ale też jakby przepisano mi plan leczenia, lekarstwa, różne zalecenia, do czego zacząłem się stosować i co sprawiło, że generalnie zacząłem funkcjonować po pewnym takiego momencie załamania, zacząłem normalnie funkcjonować, wróciłem do takiego dosyć normalnego życia jako nastolatek. Skracam tą historię trochę tego, jak wyglądał ten mój okres nastoletni, bo zmierzam do konkretnego punktu mojego życia. Miał nadejść taki moment, w którym te problemy zdrowotne powróciły z taką bardzo zmożoną siłą. W każdym razie ja jako nastolatek funkcjonowałem sobie dosyć normalnie, ale też miałem różnego rodzaju takie wątpliwości, takie jak myślę mają osoby młode, takie, które dorastały też w wierzącej rodzinie, zaczynają się zastanawiać nad sensownością też swoich przekonań, tego w co wierzą i dla mnie takim wyczekiwanym momentem, bardzo wyczekiwanym, był moment, w którym miałem udać się do szkoły biblijnej teologicznej w Kanadzie po skończeniu liceum. Taki był plan, tak z rodzicami uzgadnialiśmy, że oni nawet pokryją mi koszty pierwszego roku studiów na tej uczelni i ja naprawdę nie mogłem się doczekać, bo byłem przekonany, że to będzie coś, co niesamowicie pomoże mi jakby przemyśleć moje przekonania, bardzo otworzy moje myślenie i rzeczywiście tak było pod wieloma względami. Pamiętam to jako naprawdę niesamowity okres czasu, mając te problemy, ale one były takie, te zdrowotne, były takie wyciszone. Miałem to leczenie, z którego korzystałem. I pamiętam ten okres czasu jako niesamowity okres poznawania, zgłębiania wiedzy i też takiego otwarcia się na ludzi, bo byłem, myślę, dużo, dużo bardziej skrytą osobą, taką wyciszoną. A dzięki temu, że mieszkałem w akademiku, wśród naprawdę niesamowitych ludzi, takich oddanych Panu Bogu, bardzo serdecznych, myślę, że to pomogło mi się niesamowicie otworzyć. I pamiętam, że to był taki moment mojego życia, ten pierwszy rok studiów na tej uczelni, kiedy sobie myślałem, o, jak to się wszystko niesamowicie układa, jak tu wspaniale jest, jak po prostu znajduję odpowiedzi na najróżniejsze moje pytania, jak niesamowitych ludzi tu poznaję. Byłem po prostu tak zachłyśnięty tym wszystkim. I podjąłem z dosyć dużą łatwością decyzję, że chciałbym kontynuować te studia i miałem takie wyobrażenie, taki plan, że to nie będzie tylko rok, gdzie ten rok miał być taki, żebym jakby spróbował, zobaczył, żeby to ukształtowało moje myślenie, tylko chciałem zostać do końca, skończyć te studia, wrócić właśnie z takim dyplomem osoby, tam teologa, osoby duchownej i móc służyć w jakimś wymiarze i angażować się i naprawdę, nie wiem, żyć dla Pana Boga, powiedzmy. I podjąłem decyzję, że chcę kontynuować. Przez lato pracowałem, żeby odłożyć finanse na ten drugi rok studiów. I pracowałem dosyć ciężko. Jak się rozpoczął drugi rok studiów, wiedziałem, że tak naprawdę, żeby się utrzymać, żeby opłacić, będę musiał kontynuować pracę. Więc mając dobre stopnie już po pierwszym roku, nie chcąc odpuścić, starałem się dalej dobrze, rzetelnie się uczyć. Jednocześnie starałem się pracować, żeby zarobić na siebie, na te studia i starałem się też nie zaniedbywać moich przyjaciół, co sprawiło, że to wszystko razem trochę ciężko było pogodzić i bardzo szybko moje zdrowie zaczęło bardzo gwałtownie się pogarszać. Zacząłem odczuwać to na początku przede wszystkim w pracy, w tym ja miałem taką pracę, gdzie jeździłem do ludzi i w domach montowałem im taki sprzęt fitness, więc tam było też trochę przenoszenia tych ciężkich elementów i to zaczęło być dla mnie uciążliwe, męczące zdrowotnie. Musiałem podjąć w pewnym momencie decyzję, że nie jestem w stanie, muszę zrezygnować z pracy, będę się po prostu skupiał na nauce, a jakoś, nie wiem, pożyczkę studencką czy coś wezmę, żeby móc kontynuować te studia. Ale okazało się, że nawet po zrezygnowaniu z tej pracy, to moje zdrowie cały czas się pogarszało. Lekarstwa, które brałem, nie pomagały, a brałem dosyć mocne leki. Miałem od lekarza też sterydy przepisane, gdzie już mając te dolegliwości zdrowotne ileś tam lat, wiedziałem, jak dozować te dawki. Byłem w kontakcie z moją panią doktor z Polski, więc wiedziałem, że mogę sobie zwiększyć, ale nic nie pomagało. I pamiętam, to doszło do takiego punktu, w którym stwierdziłem, że te leki już nic mi nie pomagają. Byłem dosyć załamany też psychicznie, jakby sytuacją, w której się znalazłem. I stwierdziłem, wobec tego jakby spróbuję, może Pan Bóg chce, żebym mu zaufał jakoś w szczególny sposób w tym momencie. Spróbuję odstawić całkiem leki. Wiedziałem, że w moich problemach zdrowotnych są ludzie, którzy starali się radzić sobie z tą chorobą tylko poprzez dietę, poprzez odpowiednie odżywianie się, ruch i tak dalej. Stwierdziłem, może Pan Bóg mnie testuje, chce, żebym zaufał, podjął taki krok wiary. Odstawiłem całkiem lekarstwa, które i tak mi nie pomagały i próbowałem, już zaniedbywałem w tym momencie studia, próbowałem po prostu poradzić sobie z tym moim zdrowiem, gdzieś tam szukając różnych wskazówek, wytycznych w Biblii, gdzieś tam w różnych miejscach odnośnie tego, jak może poprzez dietę byłbym w stanie się uporać z tym. Koniec końców tego jest taki, że no to sięgnęło takiego dna. Pamiętam taki moment, jak rozmawiałem z moimi rodzicami, gdzie starałem się być taki uśmiechnięty na Skype'ie, że no jest ciężko, ale jakoś daję radę. I pamiętam w pewnym momencie po prostu już nie byłem w stanie, po prostu uśmiech mi się gdzieś tam zawahał i zacząłem płakać. Moja mama oczywiście jak to zobaczyła, to po prostu synu, wracaj do domu, nie zostawaj tam, przyjedź do nas, my ci pomożemy. I to w ogóle było naprawdę takie wzruszające i tak zrobiłem. Wróciłem do domu, podjąłem decyzję, że rezygnuję z tych studiów. To było dla mnie dosyć druzgocące, bo ja sobie od początku wyobrażałem, że to jest to, Pan Bóg tak kieruje wszystkim, że tutaj te studia skończę i to będzie niesamowite. I nie rozumiałem jakby, dlaczego to wszystko się dzieje. I wróciłem do domu i był taki okres czasu, kiedy w sumie moi rodzice chcieli mnie wspierać z tym. Wydaje mi się, że ja miałem takie silne przekonanie, żeby jeszcze nie próbować wracać do leków, tylko próbować modlić się, prosić Pana Boga, żeby może uzdrowił mnie jakoś w szczególny sposób. Myślałem, że może to jest jego planem po prostu, żebym wykazał się takim zaufaniem, że mnie uzdrowi i wtedy użyje mnie naprawdę do służby czy do czegoś. Tak to sobie wyobrażałem, że takie jakieś porozumienie może niepisane zawarliśmy. I próbowałem bez lekarstw w różny sposób, modląc się, zdając się na Pana Boga, wyczekiwać takiego momentu uzdrowienia. Ale ono nie przyszło. To, co przyszło, to był moment, w którym Ja już skrajnie taki wycieńczony psychicznie, fizycznie. Pamiętam, mam tylko takie przebłyski w pamięci. Jeden to jest jak po prostu co chwilę kładłem głowę na poduszkę, wstawałem do toalety. W nocy to było tak, że nawet co pół godziny, co godzinę musiałem wstawać, korzystać z toalety. Więc cokolwiek jadłem też, to w ogóle nie było w stanie, nie byłem w stanie tego przetrawić, tylko to zaraz przelatywało przeze mnie. I pamiętam taki moment, jak siedziałem w salonie naszym na fotelu i byłem taki wycieńczony. Wiedziałem, że muszę jakby dbać też o to, żeby się nawadniać, żeby dobrze się pożywiać, ale byłem wycieńczony fizycznie. Pamiętam, że siedziałem w tym fotelu i tak nie potrafiłem sobie wyobrazić, że wstanę z tego fotelu. To wydawało mi się dla mnie takie w ogóle, takie trudne w ogóle wstać. Taki czułem się wycieńczony. I w tym wszystkim w pewnym momencie okazało się jeszcze do tego, że pojawił się taki silny ból w nodze. To był już moment taki kulminacyjny, w którym stwierdziliśmy, że musimy się zgłosić do szpitala. Nie pamiętam, czy to było tak, że moi rodzice musieli mnie przekonać, czy ja sam doszedłem też do tego wniosku. Zgłosiliśmy się do szpitala, okazało się szybko przez diagnozę, że przez to odwodnienie mam zakrzepicę żył głębokich, zakrzepy się potworzyły. Tam mnie podłączyli do najróżniejszych kroplówek, zaczęli odżywiać. Powoli zacząłem stawać na nogi. Ten okres w moim życiu był jedynym okresem, nigdy wcześniej, nigdy później, kiedy też zacząłem pisać sobie takie notatki, taki pamiętnik. Zawsze nie cierpiałem pisać, prowadzić pamiętników, ale to był okres w moim życiu, w którym w taki szczególny sposób myślałem, że Pan Bóg mnie próbuje, więc chciałem jakby zapisać to, co przeżywam, wtedy co się ze mną dzieje. I zapisałem sobie między innymi z tego pierwszego dnia, w którym trafiłem do szpitalu, w którym postawiono mi diagnozę. Zapisałem sobie, co czułem, co myślałem tamtego dnia. To jest 23 lutego 2012. Napisałem, dzisiaj mój ból w nodze został zdiagnozowany jako zakrzepica żył głębokich. Zostałem przyjęty do szpitala i w ogóle się tego nie spodziewałem. Myślałem, że jestem na dobrej drodze do wyzdrowienia bez leków, a ostatnie wydarzenia sprawiają, że znowu jestem całkowicie zdezorientowany. Jaki Pan Bóg ma dla mnie plan? Panie, odkrywam, że chociaż się staram, moje zaufanie Tobie jest całkowicie niestałe. Wbrew moim porażkom, proszę, bądź ze mną. Pozwól mi być światłem dla ludzi tutaj w szpitalu. Pomóż mi się nie zamartwiać, ale stwórz we mnie takie radosne serce. Ufam, że masz w tym swój cel, nawet jeżeli jest to coś, czego ja mogłem chcieć uniknąć. Cokolwiek się będzie działo, Panie, proszę, zachowaj mnie. Potrzebuję Cię, Boże. Także pamiętam, że to był taki moment, to jest ciekawe, bo myślę, że ze zwątpieniem to jest zawsze tak, tak przynajmniej w moim życiu było, że ono zawsze się przeplata z jakąś wiarą. Ja dużo wcześniej rozsądziłem tak intelektualnie kwestię tego, że Bóg jest i też doświadczałem wcześniej w swoim życiu Bożej obecności. To nie było dla mnie w dużej mierze pytanie, czy Bóg jest, ale to było dla mnie pytanie, czego Pan Bóg chce, jaki ma plan. Zderzyłem się z tym, że oczekiwania, jakie ja miałem co do mojego życia i to, co ja myślałem, że jest Bożym planem dla mojego życia, okazało się najwyraźniej nie Jego planem dla mojego życia. Dzisiaj z perspektywy czasu wiem, to może jest dosyć skondensowana dalsza część historii, ale wiem, że Pan Bóg podźwignął mnie i myślę, że posłużył się wieloma różnymi rzeczami, żeby pomóc mi zdrowotnie stanąć na nogi. Dalej te problemy zdrowotne gdzieś tam w tle są, ale błogosławił mnie na wiele różnych sposobów. Między innymi dał mi też żonę, dziedziusia w drodze, to jest osobna, długa historia. Ale wiem z perspektywy czasu, że to, co dla mnie wtedy było wyjątkowe i może to był jeden z głównych powodów, dla którego Pan Bóg pozwolił na to. Pamiętam też, chociaż tego nie mam w pamiętniku, ale pamiętam, że wtedy czytając Psalm 83, w ogóle to, w czym sobie robiłem te notatki, to było takie rozważanie na każdy dzień, to było 5 psalmów i jeden rozdział z Księgi Przypowieści. Ja to sobie czytałem i generalnie tak w dzień, przez jakiś miesiąc prowadziłem ten pamiętnik. I kiedy czytałem Psalm 84, nie pamiętam szczerze, czy to było w tamtym okresie dokładnie, czy trochę po, to wszystko troszkę chronologicznie mi się rozmazuje, ale zdałem sobie sprawę, że po raz pierwszy tak naprawdę byłem w stanie w pełni tak utożsamić się ze słowami autora tego psalmów. Bo on pisze, o Panie zastępów, jak kochane są Twoje przybytki, moja dusza omdlewa z tęsknoty, pragnie znaleźć się w przedsionkach Pana. Całym sercem i ciałem wyrywam się do żywego Boga. Wróbel również znalazł swój domek i jaskółka gniazdo dla swoich pisklątek, blisko Twoich ołtarzy, Panie zastępów, mój Królu i mój Boże. O, jak szczęśliwi są ci, którzy mieszkają w Twym domu i nieustannie Cię chwalą. I dalej kontynuuję w podobnym tonie pisząc. Zdaję sobie sprawę, że nigdy wcześniej w moim życiu tak naprawdę, tak jak w tamtym momencie, miałem takie silne pragnienie, że naprawdę chcę być z Bogiem. Zdaję sobie sprawę wtedy, że tak jak nigdy wcześniej, byłem w stanie się utożsamić z tym, że rzeczywiście nie ma lepszego miejsca, zwłaszcza wtedy, kiedy człowiek jest w całkowitym kryzysie niż być z Panem Bogiem, niż ta perspektywa nadziei, jaką mam jako chrześcijanie, prawdziwej nadziei, tego, że rzeczywiście kiedyś będziemy z Bogiem i On otrze każdą łzę i no, zabierze na bok każde cierpienie. Także w takim skrócie to jest historia z tego rozdziału mojego życia.
Pamiętacie, jak się skończyła historia Jana Chrzciciela? Kilka rozdziałów dalej możecie o niej czytać. 14 rozdział tej Ewangelii. Herod wydał przyjęcie, na którym był pod takim wrażeniem pobudzającego wyobraźnię tańca Salome, że obiecał dać jej cokolwiek i matka powiedziała, no to poproś o głowę Jana. A Jan został stracony. Jednak Bóg dalej siedział i siedzi na tronie, tak jak Marek mówił wcześniej, i nie przesunął się na tym tronie nawet o centymetr. W żadną stronę. I ciekawe też jest to, już na sam koniec, co Jezus mówi dalej o Janie, że nie ma większego niż Jan spośród tych, którzy wyszli z łona kobiety, ale najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy od Jana. Większy w jakim sensie? Bo wiemy więcej. Rozumiemy, po co przyszedł Jezus. Możemy patrzeć się na rzeczywistość z innej perspektywy, z perspektywy z śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, o czym Jan nie wiedział. A ponad wszystko mamy Bożego Ducha Świętego, który uzdania nas do zupełnie innego życia, nawet, a może przede wszystkim w obliczu trudów życia, przez które przechodzimy. Kochani, wiara jest darem. Dlatego są tacy, którzy kiedy odczuwają presję, zostają ateistami, a są tacy, którzy czując presję życia, dalej trzymają się dzięki działaniu Bożego Ducha Świętego w naszym życiu. Trzymają się dalej Boga i nie przestają wierzyć. A więc co robić, kiedy przechodzisz przez trudne chwile? Uchwyć się słowa, bo jeśli będziesz miał chwilę zwątpienia, ono pomoże ci wytrwać do końca i sprawi, że będziesz prawdziwie szczęśliwą osobą. Amen.